Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Drugiego grudnia wita Państwa Krzysztof Brok. Na przedświątecznym spotkaniu z Kurią Rzymską Benedykt XVI podsumował dziś mijający rok w Kościele. Kryzys gospodarczy połączył z kryzysem chrześcijaństwa, a jako antidotum wskazał nową ewangelizację. Od relacji z tego wydarzenia rozpoczniemy nasz program. W jego drugiej części nadamy pierwszy odcinek nowego cyklu audycji księdza profesora Marka Starowiejskiego. Tym razem będzie w nich mowa o zwierzętach. Zapraszamy. Wszyscy zabiegamy, by na całej ziemi zabrzmiały słowa głoszone przez aniołów w betlejemską noc. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał. Niech niosą radość i nadzieję, życzył papież swoim watykańskim współpracownikom na tradycyjnej audiencji przed Bożym Narodzeniem dla kardynałów i Kurii Rzymskiej. Życzenia w ich imieniu złożył mu kardynał Angelo Sodano, dziekan Kolegium Kardynalskiego. Benedykt XVI wyraził wdzięczność wszystkim, którzy pracują w służbie Stolicy Apostolskiej.
Pod koniec roku Europa znajduje się w kryzysie gospodarczym i finansowym, który w ostatecznym rozrachunku ma podstawę w kryzysie etycznym zagrażającym staremu kontynentowi. Choć takie wartości jak solidarność, zaangażowanie na rzecz innych, odpowiedzialność za ubogich i cierpiących są w znacznej mierze bezsporne, często brak siły motywującej, zdolnej nakłonić jednostkę i wielkie grupy społeczne do wyrzeczeń i ofiary. Poznanie i wola niekoniecznie idą razem. Wola broniąca osobistego interesu zaciemnia świadomość, a osłabiona świadomość nie jest w stanie wzmocnić woli. Dlatego z tego kryzysu wypływają pytania bardzo podstawowe. Gdzie jest światło, które mogłoby oświecić naszą świadomość nie tylko ogólnymi ideami, ale konkretnymi nakazami? Gdzie jest siła, która wznosi naszą wolę ku górze? Są to pytania, na które musi odpowiedzieć nasze głoszenie Ewangelii, nowa ewangelizacja, aby przesłanie stało się wydarzeniem, a głoszenie życiem. L'annuncio
diventi vita. Jak głosi dzisiaj Ewangelię, to wielki temat życia Kościoła w kończącym się roku, jak i jego planów na lata następne, zwrócił uwagę Ojciec Święty. Do tej kwestii odnoszą się wszystkie tegoroczne wydarzenia kościelne, jak zwłaszcza 4 podróże apostolskie tego okresu do Chorwacji, Hiszpanii, Niemiec i Beninu, czy ustanowienie papieskiej rady do spraw nowej ewangelizacji. Wiąże się też z nią przyszłoroczny synod biskupów i rok wiary w 50-lecie soboru. Przypominając podróże, papież mówił też o sytuacji w swej ojczyźnie.
Z niepokojem nie tylko wierzący, ale także ludzie spoza ich kręgu obserwują, że osoby regularnie chodzące do kościoła są coraz starsze, a ich liczba stale maleje. Jest zastój w powołaniach kapłańskich. Narastają sceptycyzm i niewiara. Co więc mamy robić? Oczywiście zrobić trzeba wiele, ale samo działanie nie rozwiązuje problemu. Rdzeniem kryzysu Kościoła w Europie jest kryzys wiary. Jeśli wiara nie nabierze na nowo żywotności, stając się głębokim przekonaniem i realną siłą dzięki spotkaniu z Jezusem Chrystusem, wszelkie inne reformy pozostaną nieskuteczne. W tym sensie spotkanie z radosną pasją wiary w Afryce dodało otuchy. Nie dostrzegało się tam żadnych oznak tego zmęczenia wiarą, tak powszechnego wśród nas. Nic z tego znużenia byciem chrześcijanami, wciąż u nas dostrzegalnego. Ze wszystkimi problemami, cierpieniami i trudami, które w Afryce z pewnością są, doświadczało się jednak zawsze radości, że jest się chrześcijanami, wspieranymi wewnętrznym szczęściem płynącym ze znajomości Chrystusa i z przynależności do Jego Kościoła.
Najwięcej miejsca Benedykt XVI poświęcił Światowym Dniom Młodzieży, nazwał je lekarstwem na kryzys wiary i wprowadzeniem w życie nowej ewangelizacji. Wniosły one, jak powiedział, nowy, odmłodzony sposób bycia chrześcijanami. Wskazał 5 znamionujących je punktów: nowe doświadczenie powszechności Kościoła, nowy sposób przeżywania człowieczeństwa i chrześcijaństwa, adorację eucharystyczną, sakrament pokuty, a wreszcie radość. Podkreślił, że jej decydującym czynnikiem jest płynąca z wiary pewność, że Bóg nas kocha.
Chi non è amato non può neppure amare se stesso.
Ten, kto nie jest kochany, nie może też kochać siebie samego. Jest się przyjętym przede wszystkim przez inną osobę. Jednak każde ludzkie przyjęcie jest kruche. W końcu potrzebujemy bezwarunkowego przyjęcia. Tylko jeśli Bóg mnie przyjmuje i staję się tego pewny, ostatecznie wiem, dobrze, że istnieję. Dobrze być osobą ludzką. Gdzie zanika rozumienie przez człowieka, że Bóg go przyjmuje, że go kocha, tam pytanie, czy naprawdę dobrze jest istnieć jako osoba ludzka, nie znajduje już żadnej odpowiedzi. Wątpliwość co do ludzkiego istnienia staje się coraz bardziej nie do pokonania. Gdzie dominującą staje się wątpliwość co do Boga, tam nieuchronnie dochodzi do wątpliwości co do samego bycia człowiekiem. Widzimy to w braku radości, w wewnętrznym smutku, który można dostrzec na tak wielu ludzkich twarzach. Tylko wiara daje mi pewność. Dobrze, że jestem. Dobrze jest istnieć jako osoba ludzka także w trudnych czasach. Wiara napełnia radością od wewnątrz. Jest to jedno ze wspaniałych doświadczeń Światowych Dni Młodzieży.
Ojciec Święty nawiązał też do spotkania wyznawców różnych religii oraz osób poszukujących prawdy i pokoju, które odbyło się 27 października w Asyżu.
Ringraziamo semplicemente Dio.
Dziękujmy po prostu Bogu za to, że my, przedstawiciele religii świata, a także reprezentanci myśli poszukującej prawdy, mogliśmy spotkać się tego dnia w atmosferze przyjaźni, wzajemnego szacunku, w miłości do prawdy i we wspólnej odpowiedzialności za pokój. Dlatego mamy nadzieję, że z tego spotkania zrodzi się nowa gotowość służenia pokojowi, pojednaniu i sprawiedliwości.
Koncentrując się na zaspokajaniu wierzycieli włoskiego państwa, rząd Maria Montiego może zaniedbać rozwój gospodarki, zauważył szef Banku Watykańskiego. Profesor Ettore Gotti Tedeschi przypomniał, że w kwestii dyscypliny budżetowej Włochy od 2007 roku zrobiły więcej niż jakiekolwiek inne państwo w Europie. Tymczasem głównym problemem tego kraju jest nie tylko horrendalne zadłużenie, ale również słabnąca gospodarka. Aby ją ożywić, trzeba korzystać z włoskich atutów, a są nimi prężne firmy średniej i małej wielkości oraz pokaźne oszczędności samych Włochów, pięciokrotnie przewyższające sumę zadłużenia publicznego.
Niezbędne są też działania długofalowe, wymierzone w główną przyczynę stagnacji gospodarczej, którą zdaniem watykańskiego bankiera jest katastrofa demograficzna. Słabością tymczasowych rządów fachowców jest natomiast fakt, że nie czują się one upoważnione do działań długofalowych, a tych potrzebują Włochy w postaci polityki prorodzinnej, która skłoniłaby obywateli do rodzenia dzieci. Moja żona, choć posiada wyższe wykształcenie i zagraniczną specjalizację, poświęciła się wychowaniu pięciorga dzieci. Państwo włoskie traktuje ją, jakby nie wniosła w życie społeczeństwa żadnego dobra, a wręcz przeciwnie, była dla niego obciążeniem, zauważa profesor Gotti Tedeschi.
Podkreśla on, że państwa bardziej wyrachowane odkryły już ścisłą zależność gospodarki od demografii. Pozytywną tego konsekwencją jest silna polityka prorodzinna, ale że człowiek jest dziś jedynie środkiem, będzie to miało również konsekwencje negatywne, przewiduje szef Banku Watykańskiego. Kiedy zobaczą, że utrzymanie starców kosztuje ich zbyt wiele, podejmą działania, by złamać w nich wolę życia, ostrzega profesor Gotti Tedeschi.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj. Ilekroć stajemy przy łóżku osoby chorej, nigdy nie wiemy, jaka lekcja nas czeka. Czy będzie to lekcja życia, czy raczej umierania i kto będzie nauczycielem, a kto uczniem. Przeczuwamy jedynie, że szkoła będzie twarda, a może nawet okrutna. Pisze ojciec Stanisław Morgala we wstępie do zimowego numeru Życia Duchowego, który poświęcony jest tematowi uzdrowienie wewnętrzne. Publikowane w numerze artykuły mogą stać się pomocne w refleksji nad lekcją, którą niesie ze sobą cierpienie, ale także nad szansą, jaką daje otwarcie na wewnętrzne uzdrowienie. W numerze publikujemy m.in. artykuł księdza Kazimierza Wolszy, który w oparciu o refleksje Platona i Benedykta XVI omawia choroby duszy i ich źródła. Ojciec Stanisław Murgala pisze z kolei o uzdrowieniu integralnym. Podkreśla, że chociaż Bóg do nas mówi i działa w naszym życiu, my zawsze skłonni jesteśmy nie dostrzegać Jego przyjścia. Mylnie też interpretujemy znaki Jego opatrzności. Ważne więc, byśmy prosząc o łaskę uzdrowienia potrafili zaufać i zrozumieli, że nawet jeśli Bóg dosłownie spełni nasze oczekiwanie, to Jego gest ma głębsze znaczenie niż to wyznaczone ludzkim pragnieniem. O tym, jak ważne jest otwarcie człowieka na płynące od Boga natchnienia i impulsy, pisze także ojciec Zdzisław Kijas. Zaznacza on, że są chwile, kiedy mowa Boga jest dla człowieka jasna, a Jego obecność można odczuć niemal namacalnie. Bywają jednak także momenty trudne i naznaczone milczeniem. Tym właśnie momentom Bożego milczenia poświęcona jest refleksja ojca Kijasa, zatytułowana Noc ciemna, choroba czy łaska. Ponadto w numerze opublikujemy także artykuł Pawła Czapli pod tytułem Nawoływanie do zawierzenia Bogu, w którym autor omawia duchowe pouczenia mistrza Eckharta oraz refleksję księdza Romualda Jaworskiego poświęconą sakramentom uzdrowienia, pokucie, Eucharystii i namaszczeniu chorych. W duchowości ćwiczeń polecamy refleksję ojca Antoniego de Mello o ignacjańskiej zasadzie i fundamencie, a w dziale Modlitwa i życie kolejne rekolekcyjne rozważania ojca Antoniego Mokrzyckiego zatytułowane Człowiek przed Bogiem. Zachęcamy także do lektury wywiadów w dziale Rozmowy duchowe, m.in. rozmowy z księdzem Wiesławem Wilkiem, wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu, zatytułowaną Leksykon pisarzy katolickich. W prezencie dla naszych czytelników do numeru Zimowego Życia Duchowego dołączamy płytę ojca Józefa Augustyna pod tytułem Kwadrans Szczerości – Wprowadzenie do modlitwy codziennego rachunku sumienia.
Zwierzęta świata wczesnochrześcijańskiego. Opowiada ksiądz profesor Marek Starowiejski.
Zwierzęta, przedmiot kontrowersji. Zwierzęta. Ile jest na ich temat kontrowersji? Z jednej strony ludzie, hodujący koty i psy i obdarzający je najlepszymi polędwiczkami i łakociami, choć sami niemalże głodują. Z drugiej strony okrucieństwo wobec zwierząt, bicie żywych psów, by ich kruche mięso podać amatorom w specjalnych restauracjach. Z jednej strony bezmyślni ekologowie, urządzający awantury i zatruwający codzienne życie zwykłych ludzi z powodu gniazdka czy motylka. Z drugiej strony chłopcy, dający łabędziom pokarm, który w ich wnętrzu wybucha i rozsadza ptaki. Z jednej strony spasione psy i koty, z drugiej zwierzęta zdychające z głodu i zmrozu w przytułkach dla nich. Można by długo wyliczyć przykłady. A pośrodku ludzie naprawdę kochający zwierzęta, którzy dla nich pracując, pracują także dla ludzi. Myślę o doktorze Żabińskim, od którego moje pokolenie uczyło się, jak ważną rzeczą jest poznawać je i kochać. Niestety głos ludzi mądrych zostaje zagłuszony medialnym wrzaskiem sensacyjnych newsów. W tej sytuacji warto spojrzeć w przeszłość, w świat wczesnego chrześcijaństwa, kiedy to nie było jeszcze ekologii ani teologii zwierząt, natomiast żyło się o wiele bardziej normalnie. Ludzie potrzebowali zwierząt, a zwierzęta ludzi, choć na pewno bywały nadużycia względem czworonogów, tyle że surowo je piętnowano. Świat starożytny żył bowiem w niewyobrażalnej dla nas ludzi XXI wieku naturalnej bliskości człowieka i natury, a więc ludzi ze zwierzętami. Człowiek współczesny bowiem pijąc mleko nie myśli o krowie, która je daje, jedząc jabłko o kwitnącej jabłoni, wkładając wełniany sweter, nie myśli o owcy, z której wełny jest zrobiony itd. Stąd szanowano zarówno świat roślin i zwierząt, bo one stanowiły podstawę utrzymania ludzi. Polowano oczywiście z przyjemności, ale przede wszystkim z potrzeby. Nie do pomyślenia byłyby dzikie i barbarzyńskie wybijanie stad bawołów, jakie miało miejsce w Ameryce w XIX wieku. Człowiek miejski nie odróżnia drzew, ptaków, zwierząt, często tylko przypadkowo spotyka konia lub owce, coraz bardziej oddala się od świata go otaczającego, choć odczuwa za nim tęsknotę, jak bohater książki Marco Valdo, włoskiego pisarza Italo Calvino. A przecież dla ludzi starożytności ów świat stanowił ich naturalne środowisko, miejsce życia i pracy. Hodowano zwierzęta, bo dawały pokarm, dawały odzienie. One stanowiły podstawowy środek transportu ludzi i towarów. One nawet dostarczały materiału piśmiennego od czasu, kiedy w Pergamonie odkryto pergamin. Ogromna część ówczesnych ludzi żyła na wsi lub była ze wsią związana, a nawet w wielkich metropoliach jak Rzym czy Aleksandria spotykano zwierzęta na każdym kroku. A równocześnie zwierzęta stanowiły poza miastami jedno z wielkich zagrożeń życia człowieka i dla hodowanych przez niego zwierząt. Drapieżniki potężniejsze od człowieka, lwy, pantery, stada wilków, a nad rzekami krokodyle zabijały nie tylko ludzi, ale wybijały hodowane przez nich zwierzęta. Niewielkie węże czy skorpiony niosły śmierć, potężne ptaki, drapieżniki niszczyły ptactwo i drobne zwierzęta domowe. Stąd lęk i groza, które z sobą niosły. Przed nimi bronił się człowiek, broniąc równocześnie swoich zwierząt. Równocześnie jednak zwierzęta, żywiciele, a zarazem straszliwe w swojej sile niszczycielskiej, budziły podziw i fascynację człowieka. Podziwiano ogrom słonia, potęgę i piękno lwa, zwinność pantery, szybkość wielbłąda, piękno gazeli. Wyniosły lot orła, a węże budziły zabobonny lęk. Ten podziw i fascynacja połączona z lękiem sprawiała, że oddawano im cześć boską, składano im ofiary przepłakalne i uznawano niektóre z nich za symbole bogów. Orzeł, król ptaków, był symbolem Zeusa, króla bogów i ludzi, mądra sowa, bogini mądrości, Pallas Ateny. Natomiast wąż był symbolem Eskulapa. Ta bliskość świata zwierząt i ludzi ma swoje odbicie w literaturze. Piękne i mądre bajki Ezopa budują fabułę na personifikacji zwierząt. Za nim pójdą Fedrus, potem La Fontaine, Kryłow i Kwasicki. Hezjod w pięknych heksametrach opiewa życie wiejskie. Powstają dziesiątki traktatów prozą i wierszem o rolnictwie, hodowli czy o zwierzętach. Im też poświęcają piękne karty poeci, jak Wergiliusz w Georgikach. I to opiewanie trwało jeszcze w XIX wieku, kiedy Kajetan Koźmia napisał swoje ziemiaństwo, niesłusznie wykpiwane przez Mickiewicza. Powstaje też bogata symbolika zwierząt, która odegra niemałą rolę w historii myśli i sztuki europejskiej. Myśl judaistyczna i wywodząca się z niej myśl chrześcijańska ubogaci tę ideę pojęciem harmonii świata. A patrząc na wszystkie stworzenia, na zwierzęta, ptaki i ryby morskie stworzone przez Boga, przypomina, że należy Go wielbić i chwalić. Tę myśl rozwinie chrześcijaństwo, tworząc nie tylko własną symbolikę, ale także sobie właściwy, serdeczny stosunek do zwierząt, którego wyraz dał święty Franciszek ze swym skarconym wilkiem z Gubbio czy kazaniem do ptaków. Nie on jednak go wymyślił. Ten świat harmonii tworzyli starożytni mnisi na pustyni egipskiej, w górach Gruzji czy w lasach Irlandii. Tam starzec Gerazym leczy lwa, Makary uzdrawia szczeniaki, hieny, święty Kevin rozmawia z kosem, a mnich irlandzki przepisuje rękopisy w towarzystwie wiernego kota Pangura. To świat, w którym mówi się o problemach ludzi pojęciami wziętymi ze świata zwierzęcego, stawianego ludziom za wzór w tak zwanym fizjologu, u świętego Bazylego czy u świętego Ambrożego. To świat, w którym zwierzęta współczują męczennikom i wypełniają polecenia apostołów, aby uwiarogodnić ich naukę, a w poetyckich obrazach Chrystus porównany jest do słowika. W ten pełny poezji i dobroci świat chcemy wejść w tym cyklu pogadanek o zwierzętach w świecie wczesnochrześcijańskim. W Biblii, w apokryfach Starego i Nowego Testamentu, w tekstach o męczennikach i o mnichach, w tekstach poetyckich i innych różnorodnych tekstach.
Tu Radio Watykańskie, audycja księdza Marka Starowiejskiego o zwierzętach w świecie wczesnochrześcijańskim kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.